Studiu Radia Kraków już nasi goście. Pani Ewa Król, przedstawiciel organizatora wystawy Frida Immersive. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jakub Przebindowski, kurator tej wystawy. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No to porozmawiajmy trochę o Fridzie Kahlo, ale zanim przejdziemy do Fridy, kilka słów o samej wystawie. Wystawa immersyjna, uwaga, uwaga, nie ma tam dzieł oryginalnych Fridy Kahlo, więc jeżeli ktoś szuka oryginalnych dzieł Fridy Kahlo, to nie, ale można poczuć po pierwsze ducha jej twórczości, można zobaczyć, jak bardzo inspiruje do dzisiaj innych twórców, artystów, no i też poznać jej życie.
Tak, dokładnie. Wystawa Frida Immersive to coś więcej niż tradycyjna ekspozycja, tak jak pani wspomniała. Jest to wielozmysłowe doświadczenie. Pozwala przenieść się w świat Fridy Kahlo. Łączy sztukę, technologię, narrację w jedną wspólną całość. A wszystko to dzieje się dzięki zaawansowanemu systemowi projekcji 3D. Obrazy Fridy ożywają na ścianach, podłodze i schodach, które mamy w hangarze Czyżyny. Gigantyczne ekrany otaczają wręcz widza ze wszystkich stron, sprawiając, że dosłownie zanurza się w jej twórczości.
No, mieliśmy taką wystawę poświęconą Van Goghowi, teraz Frida Kahlo. Jak widzowie odbierają taki rodzaj przybliżania twórczości tych najwybitniejszych artystów, tych, którzy stali się już takimi symbolami?
Widzowie odbierają bardzo, bardzo dobrze tego typu wystawy, gdyż jest to sztuka, którą nie tylko mogą zobaczyć, ale i poczuć znacznie bardziej intensywnie niż robili to wcześniej. I sztuka ta wzbudza ogrom emocji w nich, dzięki czemu jeszcze bardziej to wszystko przeżywają.
Ale wiem, że na wystawie są też oryginalne prace innych artystów zainspirowanych przez Fridę Kahlo.
Tak, dzięki zaproszeniu organizatora uważam, że to bardzo ciekawy wątek. Po pierwsze, polscy artyści, którzy inspirują się dziełem i życiem Fridy Kahlo, może nie wprost i nie w takim dosłownym znaczeniu, ale w szerokim kontekście, poszerzonym o w ogóle kontekst kulturowy Meksyku i traktowania wielu rzeczy, które w Meksyku stanowią pewną normę kulturową, obyczajową, a które dla nas są inne i szczególne, ale też pokazujemy na wystawie artefakty. Pokazujemy kilka bardzo ciekawych rzeczy związanych także z Krakowem, bo na przykład pokazujemy, o czym wspominałem tutaj przed chwilą, okładkę przekroju 1948 roku z wizerunkiem Fridy Kahlo, Diego Rivery. Jest to fragment muralu jego autorstwa, a tak naprawdę w przekroju znalazła się relacja polskiej korespondentki Natalii Aszkenazy, która odwiedziła dom Fridy Kahlo na ich zaproszenie, bo zarówno Rivera, jak i Kahlo bardzo serdecznie wyrażali się o Polsce i o Polakach. O tym się dużo nie mówi, bo nieszczególnie ta wiedza jest rozpowszechniona. Natomiast została zaproszona przez nich na obiad do domu w Kajakan, tym błękitnym, pięknym, lazurowym wtedy, jak to pisała, domu. I cała ta relacja pojawia się w tym przekroju i jest to pierwsza wzmianka w powojennej prasie dotycząca samej Fridy Kahlo, jak i Diego Rivery. Na przykład. Chociaż są też i inne rzeczy, na które bardzo serdecznie zapraszam. Chciałbym dodać tutaj, że ta imersyjna część wystawy jest niesamowicie spójna z twórczością Fridy. Frida przede wszystkim działała bardzo emocjonalnie i jej przekaz emocjonalny, ten przekaz jest jakby głównym przekazem narracyjnym. Ona w tym wyróżniała się, jeśli chodzi o swoją twórczość, gdzie pokazywała po pierwsze swoje życie i pokazywała w ogóle malarstwo z perspektywy kobiety. To dzisiaj brzmi jak banał, ale na tamte czasy ta perspektywa była szczególną perspektywą. W ogóle wiemy z historii sztuki, kobietom długo kobiety musiały walczyć o swoją pozycję jako malarki. Niestety bardzo często jeszcze były spadkobierczyniami patrzenia na sztukę z punktu widzenia męskiego, bo jednak mężczyźni tutaj trzymali prym. I nawet te kobiety, które były samodzielne jako malarki, wychodziły z tego akademickiego stylu stworzonego przez mężczyzn. Frida nie była wykształcona akademicko. Oczywiście miała przy sobie wielkiego, niezwykłego malarza Diego Rivera, który na pewno ją wspierał w tych poszukiwaniach artystycznych. Wystarczy zobaczyć dzieła Fridy Kahlo, do czego zachęcam, żeby zobaczyć, jaki rozwój artystyczny, jak pięknie potem w późniejszych latach operuje różnymi technikami, chociażby laserunkiem. Ale nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że jej przekaz, ten emocjonalny, niesamowicie jest spójny z tym, co zobaczymy na wystawie w hangarze, dlatego, że cała ta opowieść, ta narracja i możliwość, jak tu pani powiedziała, zanurzenia się w tą twórczość, w tą symbolikę, to jest połączone z piękną muzyką, z tekstami, z cytatami Fridy Kahlo, no daje niebywałe wrażenie, bo człowiek jakby wchodzi całkowicie w jej twórczość.
Tak, wrażenie jest niezmiernie intensywne. Można poczuć, jakbyśmy się wręcz przenieśli do Meksyku, właśnie do lat 30., do jej uczuć, myśli, tego, z kim była, jak tworzyła. Także wszystko to jest naprawdę przepiękne. I ta specjalnie właśnie dobrana muzyka i te dźwięki otoczenia, ta narracja sprawiają, że możemy jeszcze bardziej przeżyć życie i jej emocje.
Ja pamiętam, jak w 2002 roku była premiera filmu. Główną rolę, zresztą wiele, wiele lat Salma Hayek walczyła o to, żeby móc wyprodukować ten film. Trudno było jej przebić się z tą propozycją, ale się udało. Zagrała główną rolę, tytułową rolę. I wtedy zaczęła się absolutna freedomania. Zaczęto publikować na całym świecie, we wszystkich językach jej biografię. I oszaleliśmy na punkcie Fridy Kahlo. Nagle ją, część z nas nagle ją poznała. Od czego w twoim przypadku, Kuba, zaczęła się fascynacja Fridą Kahlo? To był ten 2002 rok właśnie? Czy jeszcze wcześniej?
To muszę powiedzieć tak, że po pierwsze moja żona, która z wykształcenia jest nie tylko aktorką, ale jest również artystką.
Malarką, tak.
Malarką. Najpierw skończyła przed zdaniem tu do szkoły teatralnej, bo kończyliśmy szkołę teatralną w Krakowie.
Żona, czyli Martyna Kliszewska, tak, bo przejdziemy zaraz do spektaklu, który razem zrobiliście.
No więc była, wchodziła do liceum plastycznego. Po skończeniu szkoły teatralnej podjęła studia, skończyła studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Łodzi, ale zawsze bardzo szczególną uwagę zwracała już na tę twórczość tej artystki. I jakoś tak gdzieś mi dużo opowiada o tej, o samej Fridzie i o jej twórczości, o tym, też o życiu, bo to jakby jest taki przykład niesamowity, który też dzięki wystawie można poczuć i dotknąć, mianowicie nierozerwalność twórczości z życiem. Dzisiaj to już jest wręcz legenda i te fakty nawet trudno, że tak powiem, do nich dochodzić. Już jest tak to zbudowane, że bardzo dużo rzeczy wydaje nam się prawdziwe, chociaż są też troszkę fikcją, ale jest zbudowana taka legenda i ta twórczość jest bardzo spójna z życiem i z życiorysem. I tak to się zdarzyło, że w 2017 roku przygotowywano się do wielkich obchodów 110. rocznicy urodzin Fridy Kahlo. I to był taki ewidentny jakby moment, w którym postanowiłem napisać sztukę o tej artystce. Jeszcze spotkanie z ambasadorem Meksyku, które przez przypadek nastąpiło, panem Alejandro Munezem, który już w tej chwili nie jest ambasadorem w Polsce, jest ambasadorem Meksyku obecnie w Wietnamie, ale w tamtym czasie on właśnie był człowiekiem, który te obchody przeprowadzał w Polsce. I to się razem jakoś tak złożyło, że ta premiera nastąpiła, napisałam sztukę.
To pozwolisz, że tu postawimy kropkę, absolutnie. A do spektaklu wrócimy za kilka minut. Wracamy do rozmowy z Jakubem Przebindowskim, aktorem, reżyserem i kuratorem wystawy Frida Immersive i panią Ewą Król, przedstawicielką organizatora tej wystawy. Już Kuba zaczął nam opowiadać o 2017 roku, kiedy w Polsce, także w ogóle na całym świecie, obchodzono 110. rocznicę urodzin Fridy Kahlo. No i z tej okazji zrobiłeś spektakl ze swoją żoną, jej monodram Frida.
Tak, Frida, życie, sztuka, rewolucja, który jest monodramem teatralnym, ale oczywiście, mówię oczywiście, bo specjalnie chciałem, aby miał taki w sobie element twórczy, malarski. No, zastanawialiśmy się długo, co tu zrobić, żeby pokazać Fridę malującą.
Mając aktorkę, która jest też malarką.
Tak, żona też ma wykształcenie w tym kierunku, ukończyła i Liceum Plastyczne i Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Postanowiłem, że będą to multimedialne obrazy i te multimedialne obrazy, które będą oddawały, dopełniały historię Fridy Kahlo. Dlatego, że tutaj zdradzę taki mały element z tego spektaklu, mianowicie pokazujemy Fridę, która odchodzi. Frida, kiedy umierała, nie kazała cały pokój swój ubrać na biało. Wszystkie nagle te elementy, które były bardzo spójne z jej osobą, a więc ta afirmacja życia poprzez kolor, choćby w jej ubiorze, ale także i w otoczeniu, zniknęła. Ona była w białej pościeli, w białych sukniach, białe kwiaty, miała bardzo mało biżuterii. I czekała na Diego Rivera, który do niej nie przychodził. Był wtedy już związany z inną kobietą, która po śmierci Fridy stała się zresztą jego żoną. I ona odeszła sama. Diego się spóźnił. To jest jakby punkt wyjścia naszego spektaklu i żona też jest ubrana na biało, więc nie ma tych elementów jakby ferii kolorów, ale one się pojawiają później w spektaklu i pojawiają się w tych rzeczonych, wspominanych multimediach. Chcę to powiedzieć taką jedną historię, że myśmy te zdjęcia realizowali w Nieborowie, w muzeum w pałacu Nieborowskim. Tam jest piękna palmiarnia, bo szukałem miejsca, z jakiego zdjęcia były realizowane w listopadzie i szukałem miejsca, które odda nam charakter Meksyku, gdzie no piękne kaktusy, palmy i ta cała dzika roślinność dla nas, dzika orientalna. No i się okazało, że pałac właśnie książę Radziwiłł, a przede wszystkim księżna Radziwiłł przez całe lata z podróży różnych przywoziła kwiaty, oryginalne nasiona i one do dziś tam są. No i tam żeśmy realizowali zdjęcia i nagle przychodzi do mnie pani dyrektor i mówi: panie Jakubie, niesamowita historia, wczoraj robiłam porządek w archiwum i wypadło mi zdjęcie, i proszę sobie wyobrazić, że wypadło mi zdjęcie Diego Rivery w Nieborowie. Ja mówię, jak to się jest? Bo mi się przypomniało, że Diego Rivera tu był właśnie, tu spał w 55 roku. Z 56. No i zacząłem szukać i rzeczywiście tak było. Diego Rivera pojechał, kiedy stwierdzono jego raka, chorobę nowotworową, wybrał się do Rosji. Wtedy Związek Radziecki się...
No on był komunistą.
Tak, to
zresztą Frida...
Również, ale też. To jakby niezależnie od tego, Związek Radziecki miał wtedy taki nową technologię naświetlania lampami ludzi chorych na nowotwory. I kiedy wracał z Rosji, chciał zahaczyć o Paryż po raz ostatni i odwiedził Polskę. Nie mieli gdzie go podjąć i podjęli go w Nieborowie. Tam wtedy był mu... I do dziś jest ośrodek, taki dom dla placy twórczej. Ale to nie jeszcze końca tej anegdoty, dlatego że Diego Rivera, wiedząc, że jest w takim miejscu, tam była organizowana wystawa polskich artystów. Więc rzucił torby i ruszył na tą wystawę oglądać te rzeczy. I tak oglądał i to nie, o, to jest dobre. I to była praca Jana Cybisa, który też jest przecież związany z Krakowem. To taka historia. No, o tych rzeczach opowiadamy także na wystawie w hangarze Czyżyny i te wszystkie rzeczy, no nie tylko polskie, ale przede wszystkim te rzeczy z życia meksykańskiego Fridy Kahlo stanowią ten główny nurt i trop. Do odwiedzania i do oglądania.
Tak, bardzo dużo tego jest, dużo archiwalnych zdjęć, reprodukcji, obrazów, przedmiotów związanych z Fridą i stroje, i biżuteria z czasów, znaczy podobne do tych, które nosiła, tak? Z wiosek z południowego Meksyku, w których kupowała też i dla siebie rzeczy, także bardzo serdecznie zapraszam.
Bo trzeba powiedzieć, że oprócz tej części takiej multimedialnej, tej, która stanowi wartość samą w sobie, jest clue wystawy, jest przygotowana część tradycyjna. I to jest bardzo duża też wartość, dlatego że przed wejściem w ten świat wirtualny widzowie najpierw poznają życie Fridy Kahlo na poziomie fotografii, zdjęć, opisów. Potem wchodzą w ten świat kultury meksykańskiej poprzez przedmioty, kolory, reprodukcje jej dzieł. Potem jest część poświęcona tym polskim wpływom, polskim dokumentom związanym z Fridą Kahlo i wreszcie wejście w ten cudowny świat jej obrazów, jej sztuki, jej życia poprzez te multimedialne odczucia.
Tak, i dla osób, które tak naprawdę nie wiedzą dużo albo w ogóle nic nie wiedzą o Fridzie Kahlo, to jest wspaniałe miejsce, no tak, żeby się też dużo o niej dowiedzieć, bo państwo wchodzą od kalendarium, gdzie szczegółowo przedstawiamy jej życie, wszystkie właśnie fotografie, najważniejsze momenty, inspiracje, jej miłości, jej związek bardzo burzliwy z Diego Riverą też, także naprawdę na pewno będziecie mieli poczucie, że dużo się o niej dowiecie i
nie kończymy jeszcze naszej rozmowy, wrócimy do niej za kilka minut. studiu Radia Kraków, przypomnę, Ewa Król, przedstawicielka organizatora wystawy Frida Immersive i Jakub Przemidnowski, kurator tej wystawy, aktor i reżyser, reżyser spektaklu Frida, Życie, Sztuka, Rewolucja. W roli tytułowej wystąpiła Martyna Kliszewska. Jeden spektakl macie w swoim repertuarze już od lat, on wraca.
Grany jest stale, za chwilę gramy go w Toruniu, zapraszam serdecznie Państwa.
No, do Torunia trochę daleko, zapraszamy do Krakowa ze spektaklem.
Myślimy o tym, żeby spektakl pokazać, tak.
Frida Kahlo, za jej życia odbyła się właściwie tylko jedna jej taka pełna wystawa jej prac.
Indywidualną miała jedną wystawę i dwukrotnie wzięła udział w wystawach zbiorowych, tak.
W roku 2016, co ciekawe, co się wydarzyło przez te 50, prawie ponad 50 lat od jej śmierci. Obraz Dwie nagie kobiety w lesie został sprzedany za sumę 8 milionów dolarów, bijąc wszelkie rekordy dzieł latynoamerykańskich artystów. Na jej popularność złożył się także film, nagrany, do którego realizacji doprowadziła aktorka, która zagrała Fridę Kahlo, Salma Hayek, ale już wcześniej było zainteresowanie
było,
jej
ogromne
twórczością.
Było. Znaczy zawsze podkreślam, bo kiedy opowiadam o Fridzie Kahlo, mówię o takim ważnym momencie, mianowicie kiedy Frida umierała w wieku 47 lat. W Meksyku było to było wydarzenie, ale umierała głównie żona bardzo wybitnego artysty Diego Rivery. Po wielu latach, kiedy mówimy o Fridzie Kahlo, mówimy o wielkiej artystce, której mężem był malarz Diego Rivera. I ta zamiana oczywiście jest niezwykła i uważam, że to jest nadzieja dla wszystkich pań, które uważają, że w życiu są niedocenione albo żyją w cieniu męża, a ich sprawczość jest dużo większa. Sprawiedliwość przychodzi, to jest raz. Ale chcę powiedzieć, że przez wiele lat Frida, kiedy odeszła, i potem po śmierci, bo bardzo w krótkim czasie odszedł również Diego Rivera, zapisał rządowi meksykańskiemu całą spuściznę artystyczną, ale także i cały dom, którym teraz jest muzeum. Nie było jakiegoś wielkiego zainteresowania jej osobą. Tak naprawdę dopiero pierwsza biografia, ale związana z twórczością, nie z samą historią jej życia, jakoś wzbudziła zainteresowanie na tyle silnie, że zaczęto szukać w ogóle informacji o tej artystce. Tak w latach 70. powstała pierwsza sensowna, mówię w takim dogłębnym, poznawczym kierunku, praca, która dotyczyła jej życia, ale także jej twórczości. I ruchy feministyczne, które bardzo były silne w tamtym czasie, mówię na Zachodzie, znalazły bohaterkę, znalazły taką emblematyczną figurę, która wypełniała różne rzeczy, pokazując niezależność artystycznego bytu, ale też życia kobiety. Pamiętajmy, że Frida przede wszystkim walczyła przez całe lata z kalectwem. Całe lata. Ona przeszła ponad 30 kilka operacji i kiedy umierała, była osobą już, której amputowano najpierw stopę, potem część nogi. No to była osoba bardzo, bardzo cierpiąca całe życie. A do tego pokazywała swój hart ducha poprzez twórczość, poprzez niezależność wyrażania poglądów i innych rzeczy, więc absolutnie tu pasowała. Ten pierwszy, taki jeszcze większy ruch, to był ruch, kiedy Madonna, popowa gwiazda tamtych lat, latach 80., kupiła jej pracę.
I się zaczęło.
Zresztą trzeba powiedzieć, że Madonna miała w ogóle ma nosa bo później kupiła Tamarę Łempicką. I to podobny ruch się zaczął także. Więc to się tak by tutaj ten ferment cały czas był. Oczywiście film sprawił, że legenda Fridy Kahlo i jej postać objawiła się całemu światu. W Meksyku była zawsze wielką postacią, może troszkę przykurzoną, z czasem coraz bardziej aktywną, taką dostrzegalną. No dzisiaj jest ikoną. Muszę powiedzieć tak, że kiedy
globalną
w Meksyku,
marką i symbolem.
Tak, kiedy w Meksyku w 2017 roku, tak a propos, było duże trzęsienie ziemi, jeden malutki piesek nie odstępował jednego miejsca w zawalonym, zagruzowanym miejscu. Straże szukały, nie wiedziały w ogóle, o co chodzi, bo nie wiedziały kompletnie, o co chodzi. Ten piesek, cały czas ta suczka tam stała. No, udało się, odkopano panią, właścicielkę, która ileś tam metrów pod tymi gruzami przeżyła. No świat meksykański bardzo to podziwiał, a kiedy zapytano panią, jak się nazywa piesek, okazało się, że piesek się nazywa Frida. No, symbol niezwykły i znak od losu i wręcz znak od niebios. Frida jest prawie traktowana jak święta.
A jak się mieszka z Fridą pod jednym dachem? Bo nie wierzę, że twoja żona, która tyle lat gra Fridę i też czuje jej twórczość bardziej niż przeciętna aktorka, ponieważ sama jest malarką.
Tak,
no, nie wierzę, że nie przejęła pewnych jej cech, czy nie potrafiła bardziej wczuć się.
Myślę, że tutaj, no, bez przesady, znaczy, to wiadomo, że w czasie spektaklu i jak się gra tę rolę, Martyna dużo się do tego przygotowuje i też jakby dzień podporządkowuje pod to, bo to jest szczególne, zwłaszcza, że to jest monodram. Natomiast to, co wydaje mi się tutaj, co podkreśla, że jej doświadczenie malarskie i to doświadczenie bycia kobietą malarką, nawet dzisiaj, w tym jednak ciągle świecie, gdzie bardzo jest dużo mężczyzn. Tutaj jest paralelne z tym, co odczuwa Frida i gdzieś się spotykają te doświadczenia, nie tylko te sceniczne, ale właśnie te malarskie z tymi scenicznymi. Na tyle jest to pełna postać i na tyle można wiarygodnie wejść w historię, o której opowiadamy. My nie opowiadamy w tym spektaklu tylko o życiu Fridy, ale jakby w szerszym kontekście chcę pokazać tę jej drogę przechodzenia z bycia malarką, traktowaną jako osobę, kobietę, która po prostu sobie maluje, bo maluje.
No, jako... Ona zaczęła malować, przepraszam, jeśli tak wchodzę w słowa, ale też znaczące jest to, że ona nie była wykształconą malarką, tylko zaczęła malować właściwie z rozpaczy, z nudy, leżąc w łóżku całymi dniami.
Tak, no i ten świat, trzeba powiedzieć, że w związku z tym to, że nie miała tego akademickiego wykształcenia, ale jak to podkreślam, jak się ogląda dzieła, widać jej nieprawdopodobny talent i potem coraz większe i coraz i fantastyczne umiejętności techniczne po prostu w operowaniu tym warsztatem malarskim, to jej na pewno pozwoliło mieć wolność w wyrażaniu siebie i wyróżniło ją pośród artystów, bo to jest bardzo ważne.
A dlatego nie traktowano jej poważnie jako malarki?
Wtedy w ogóle nie traktowano poważnie
kobietą? Dlatego, że nie miała tego wykształcenia?
I to. To znaczy, trzeba powiedzieć,
tak
że
Meksyk... kobieta nie miałaby szansy na takie wykształcenie.
Tak, ale Meksyk bardzo wcześnie w wyniku tych rewolucyjnych swoich historycznych działań dopuścił kobiety jakby do tej możliwości wyrażania się poprzez sztukę. Przecież Frida wykładała w Akademii Sztuk Pięknych, który powołanej wtedy w Meksyku. Co ciekawe, wśród swoich studentek miała jedną z dziewczyn, która urodziła się w Polsce, Fanny Rabel, prawdziwie Fanny Rabinowicz, urodziła się w Lublinie. Tutaj wraz z rodzicami mieszkała. Potem rodzice przy tych nasilających się tendencjach i ruchach związanych z II wojną światową i antysemityzmie, wyjechali przez Paryż do Meksyku. Tam Fanny się zapisała najpierw do szkoły grafiku, do warsztatów graficznych, a potem stamtąd trafiła do Akademii Sztuk Pięknych i trafiła szczęśliwie na rok do pracowni, znaczy nie na rok, na ten rok, który prowadziła Frida Kahlo, bo tu jest też bardzo ciekawa historia. Frida ze względów zdrowotnych nie przychodziła do akademii. Proponowała swoje zajęcia w plenerze, a też bardzo dużo tych zajęć było po prostu w domu u Fridy. I studenci się niestety wykruszali. Została czwórka studentów, wśród nich właśnie Fanny Rabel, takich naprawdę wiernych studentów, którzy przez całe życie potem z nią utrzymywali kontakt, ale Frida namalowała taki autoportret swój z czterema małpkami. I każda z tych małpek to tak naprawdę jeden z tych studentów.
Pamiętam ten obraz.
Tak, i to jest bardzo charakterystyczny obraz jej. I właśnie napis Los Fridos to są te małpki, to są ci studenci, o czym zawsze mówiła. One mają takie śmieszne, rozdziawione buźki. I tam każda z tych małpek ma pewne cechy tych ukochanej czwórki studentów. Były dwie dziewczyny i dwóch panów.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jakub Przemidowski, kurator wystawy, aktor, reżyser spektaklu Frida, Życie, Sztuka, Rewolucja. Mam nadzieję, że Martynę Kliszewską będziemy mogli oglądać także w Krakowie, nie tylko w Toruniu, bo trochę daleko. A na razie możemy wybrać się na wystawę Frida Immersive. Pani Ewa Król, przedstawicielka, organizatora tej wystawy.